Dzień dobry kochani, już czas na nasze spotkanie. A o czym dziś w programie?
Mądre dzieci.
Dziś przyjrzymy się pracy pewnej bardzo ważnej dla bezpieczeństwa pasażerów samolotu osoby. Sprawdzimy, czy łatwo jest prognozować pogodę dla pilotów. Zapytamy Was też, czy taki meteorolog lotniczy to Waszym zdaniem trudny i ciekawy zawód? W programie opowiemy też o ciekawej książce opowiadającej o dzieciństwie pewnego matematyka. Sprawdzimy też, jak przebiegają w Waszych domach przygotowania do nadchodzących świąt. Czy pomagacie rodzicom i jak? Czy macie swoje stałe świąteczne obowiązki? Czy na przykład ubieracie choinkę albo robicie pierniczki? Tego wszystkiego dowiemy się dzisiaj. Paulina Superczyńska, Kinga Szymanek. Zapraszamy Was. Jesteśmy razem do godziny 10.
No to. Lecimy!
Meteorolog, synoptyk. Pracy tej osoby przyjrzymy się w dzisiejszym programie. Ktoś, kto wykonuje taki zawód, może prognozować pogodę dla wszystkich. Na przykład, żebyśmy wiedzieli, jakie ubrania przygotować na następny dzień, czy będzie ciepło, czy zimno. Ale my przyjrzymy się dziś pracy synoptyka pracującego na lotnisku. Czy Waszym zdaniem to ciekawy zawód i z czym on się wiąże? O to zapytała Was Paulina Superczyńska.
Meteorolog lotniskowy jest to moim zdaniem ciekawy, ale i też bardzo trudny zawód, ponieważ od właściwie prognozowanej pogody zależy start samolotu oraz życie wielu ludzi. Na meteorologach lotniskowych ciąży bardzo, ale to bardzo duża odpowiedzialność.
Ja bym na przykład nie mogła w takiej pracy pracować, ponieważ uważam, że jest to bardzo stresujące i trzeba potrafić radzić sobie ze stresem. Ta praca wymaga odpowiednich predyspozycji psychicznych, a także dużego obeznania wiedzy w wielu dziedzinach nauki, takich jak na przykład właśnie geografia, matematyka, fizyka, nawet w krótkim czasie może się ta pogoda szybko zmienić i jest to trudne do ogarnięcia dla zwykłego człowieka, takiego nieobeznanego, a właśnie meteorolog potrafi to zrobić.
Myślę, że prognozowanie pogody nie jest łatwe, wymaga przede wszystkim dużego skupienia i koncentracji, gdyż trzeba wykonać wiele przeróżnych obliczeń, a pomyłka może kosztować życie wielu ludzi. Wygląda mi to na bardzo stresujący zawód.
Stres. To jest rzeczywiście coś, czego w tej pracy nie brakuje, ale jeśli jest się fachowcem, ma się duże doświadczenie, to na pewno jest łatwiej, mówi pan Grzegorz Kołodziej, który prognozuje pogodę na lubelskim lotnisku.
Ta praca na lotnisku polega na tym, żeby obserwować pogodę, obserwować takie podstawowe elementy pogody, które są ważne, jak temperatura powietrza, jak ciśnienie, zachmurzenie, czyli czy niebo jest w pełni pokryte przez chmury, przez jakie chmury, jakie mamy zjawiska, jaka jest prędkość wiatru, z którego kierunku wiatr wieje.
Jak już się zbierze te informacje, to co się z nimi dalej robi?
Tą informację trzeba zakodować, wysłać w świat, żeby każdy, kto jest zainteresowany, żeby przylecieć na przykład do Lublina, na lotnisko w Lublinie, żeby tą informację mógł sobie odczytać, zobaczyć jaka pogoda. Na podstawie tych obserwacji robi się również prognozy pogody. No bo ważne jest, jeśli pilot leci z Londynu, a do Lublina samolot z Londynu przylatuje codziennie, czy w prognozie jest mgła, czy jest piękna pogoda. Bo jeśli jest mgła, to wiadomo, że samolot musi zabrać więcej paliwa, bo często nie może wylądować na lotnisku, bo jest bardzo ograniczona widzialność, jest bardzo silna mgła i wtedy musi krążyć nad lotniskiem, czekając, aż widzialność się poprawi, albo po prostu musi lecieć na inne lotnisko, więc musi mieć większy zapas paliwa.
Synoptycy przygotowują też ostrzeżenia o niebezpiecznych zjawiskach pogodowych.
Właśnie takie niebezpieczne zjawiska pogody to są zjawiska, które bezpośrednio wpływają na nasze zdrowie, życie, na to, że może być na przykład samolot uszkodzony, czyli po prostu także na sprzęt, na to, co jest na lotnisku, powodują, że pas startowy może być śliski, że może być bardzo silny wiatr, który uniemożliwi lądowanie samolotu, bo po prostu podczas lądowania samolot może być zdmuchnięty z pasa. Także intensywne opady śniegu na przykład. Te intensywne opady śniegu mogą ograniczyć widzialność, albo trzeba przygotować sprzęt, żeby odśnieżył lotnisko, albo żeby posypał odpowiednim, albo polał odpowiednim środkiem, żeby ten pas czas, śnieg był po prostu śliski.
Jednym z takich niebezpiecznych zjawisk, przed którym trzeba ostrzegać pilotów, jest także burza.
Dla burzy jest charakterystyczne to, że są na przykład grzmoty, wyładowania. Jeśli są wyładowania, to samolot nie może być tankowany, więc po prostu sobie stoi i zanim burza przejdzie, to samolot czeka na zatankowanie. Pasażerowie sobie siedzą w samolocie, się oczywiście wszyscy niecierpliwią i czasami bywa godzina. Samolot odlatuje z godzinnym opóźnieniem. Także podczas lądowania w czasie burzy bywa bardzo zmienny wiatr, który może spowodować, że będzie nawet katastrofa. Samolot po prostu może się rozbić. Dlatego te wszystkie informacje my musimy zaobserwować. Obserwowane są na wielu lotniskach i na stacjach meteorologicznych w Polsce. One są przesyłane do biura meteorologicznego. Biuro meteorologiczne opracowuje prognozy pogody dla poszczególnych lotnisk, a także te prognozy, które możemy po prostu usłyszeć w radio. To są takie warunki, które są potrzebne do tego, żeby bezpiecznie podróżować.
Zdarzają się też sytuacje, że na przykład popsuje się sprzęt, który pomaga w pracy meteorologa. Wtedy pomoże jego doświadczenie i umiejętność obserwacji.
Są sytuacje takie, że sprzęt, który służy do obserwacji, te wszystkie termometry, wiatromierze, widzialnościomierze, nagle po prostu się zepsuje. No w tym momencie jest potrzebna osoba, która się zna na warunkach pogodowych, właściwie te warunki oceni i po prostu przekaże osobom odpowiedzialnym za lądowanie samolotu i za koordynację wszystkich prac na lotnisku.
Czy to pan synoptyk, czy pilot podejmuje decyzję o lądowaniu, gdy już wie, że na przykład zepsuje się pogoda? To sprawdzimy za chwilę. Dziś przyglądamy się pracy synoptyka na lotnisku. Ma on bardzo odpowiedzialne zadanie. Musi obserwować pogodę i ostrzegać pilota przed niebezpiecznymi zjawiskami. Ale nawet gdy jest piękna, plażowa, można powiedzieć, pogoda, nawet wtedy pan synoptyk ma co robić i musi podejmować wciąż trudne decyzje.
Czasami pogoda sprzyja meteorologom, czyli po prostu jak jest piękna, słoneczna pogoda, to można powiedzieć, że no meteorolog wiele pracy nie ma. No wbrew pozorom tak nie jest, bo często wysokie temperatury, na przykład temperatury przekraczające 30 stopni Celsjusza, mimo że jest piękna, słoneczna pogoda, ciepło, nie ma wiatru, nie ma niebezpiecznych zjawisk, to te temperatury także wpływają bezpośrednio na pracę personelu, a także na samą możliwość startowania statków powietrznych, bo jak jest bardzo ciepło, to droga startowa samolotu wydłuża się. Także wbrew pozorom pogoda zawsze w jakiś sposób oddziaływuje na naszą aktywność, na podróżowanie, na nasze zdrowie, na nasze bezpieczeństwo.
Jednak najtrudniejszym czasem w pracy meteorologa na lotnisku jest jesień i zima. Dlaczego?
Nie dość, że są częstsze opady, silne wiatry, chmury są bardzo nisko nad ziemią, to pojawia się też także dodatkowe takie niebezpieczne zjawisko pogody. Jest to oblodzenie, czyli po prostu wiadomo, że najcieplej jest przy ziemi. Im bardziej oddalamy się od ziemi, im bardziej jesteśmy wyżej nad ziemią, no to temperatury są niższe. No i tam, jeśli jest duża wilgotność, jeśli jest niskie temperatury, no to po prostu samoloty, które latają tam w górze, mogą być oblodzone, czyli na skrzydłach, na śmigłach, na szybach może osadzać się lód. I to jest bardzo właśnie niebezpieczne zjawisko pogody.
Jesienna i zimowa pogoda są bardziej zmienne, a to utrudnia pracę.
Trudno określić na przykład, kiedy zaniknie mgła, która się pojawiła rano, bo nie mamy jakichś takich specjalnych informacji, które pomogły nam, umożliwiły dobre zaprognozowanie tego. Wtedy pogoda bardzo zależy na jesieni od warunków lokalnych, można powiedzieć. I możemy sobie wyobrazić, że na przykład w Lublinie będzie mgła, a poza Lublinem już tej mgły nie będzie, albo będzie odwrotnie, że na lotnisku w Świdniku jest mgła przez cały dzień, a w Lublinie jest ładna pogoda i ktoś się może zdziwić, że jak to takie różnice były. Właśnie jesień to jest taka pora roku, która pokazuje, w jaki sposób warunki pogodowe zależą od warunków takich lokalnych, czyli na przykład od tego, czy jesteśmy na łące, czy jesteśmy w lesie, czy jesteśmy w miejscu otwartym, czy jesteśmy na przykład w górach. Tam po prostu ta pogoda bardzo jest zróżnicowana. Możemy sobie wyobrazić, że temperatury na jesieni w okolicach Lublina w godzinach rannych mogą się różnić nawet 8-9 stopni Celsjusza. Na przykład temperatura w centrum Lublina będzie rzędu 10-11 stopni Celsjusza, a temperatura na przykład na Hajdowie, gdzie tam mamy troszeczkę taki zróżnicowany teren, gdzie są takie górki i te chłodne powietrze spływa z tych górek, w godzinach rannych może być 3 stopnie Celsjusza albo 2 stopnie Celsjusza. I nie powinniśmy się dziwić, że zmiany następują szybko, że przejedziemy wystarczy krótki odcinek czasu między jedną dzielnicą Lublina a drugą, albo między Lublinem a peryferiami Lublina, gdzie ta pogoda będzie całkiem inna.
To także utrudnia pracę, gdy pogoda jest zmienna.
Przy takich dużych zmianach pogody, przy zróżnicowaniu, jest potrzebna osoba, która czuwa nad tym wszystkim. Pogodę obserwuje, i takie obserwacje na przykład na lotnisku w Lublinie są przez całą dobę. Tam całą dobę ktoś siedzi. Bardzo często co pół godziny wysyła obserwacje, musi wyjść na zewnątrz, sprawdzić, jaka jest widzialność, czy pada deszcz, czy nie pada deszcz, odczytać temperatury. Także częstość odczytywania i obserwacji pogody wskazuje na to, że ta pogoda jest bardzo ważna. Bo gdyby nie była taka ważna, to byśmy sobie robili na przykład obserwacje co 2 godziny, albo zrobili jedną o północy, drugą rano. A tak na bieżąco trzeba czuwać, żebyśmy mieli pełen obraz tego, jak pogoda się zmienia.
A jeśli zmiany w pogodzie są częstsze, pan synoptyk musi przesyłać taki raport nawet co kilka minut.
To jeśli pogoda zmienia się bardzo często, to my tą informację o zmianie pogody nawet co 5 minut, nawet co 2 minuty, jeśli jest taka potrzeba, musimy wysłać do osoby, do kontrolera lotów, który przekazuje tą informację do pilota samolotu, który akurat ląduje. Jak zmienia się widzialność, czy zmieniła się podstawa chmur, czy na przykład nagle burza się pojawiła, czy na przykład zaczął padać śnieg. I ta obserwacja, ta informacja o tych bardzo zmiennych warunkach pogodowych musi być bardzo szybko przekazana do kontrolera, który przekazuje tą informację do pilota. Więc widać, że meteorolog jest ze względu na to, że to jest jedyna osoba, która zna się trochę na pogodzie, obserwuje pogodę. Ta osoba jest bardzo potrzebna na lotnisku.
No właśnie, ale do kogo synoptyk wysyła raport o pogodzie?
Dyżurny operacyjny lotniska, który jest odpowiedzialny za to, co dzieje się na całej płycie lotniska, a także kontroler lotów, który jest odpowiedzialny za lądowanie samolotów. To są te 2 osoby, z którymi meteorolog współpracuje, czyli kontroler i dyżurny operacyjny lotniska. Meteorolog to są osoby takie, które można powiedzieć zarządzają całą pracą lotniska.
Ta współpraca jest bardzo ważna. Można powiedzieć, że każdy dokłada jakąś cegiełkę do tego bezpieczeństwa pasażerów. Waszym zdaniem pomagają tu też specjalistyczne urządzenia.
Jeżeli chodzi o prognozowanie pogody, to jest dużo sprzętów ułatwiających robienie tego, ale jak dla mnie jest to dosyć trudny zawód. Trudność jest w tym, że po prostu na przykład trzeba znać wszystkie kontrolki na pamięć, trzeba wiedzieć, co w danej sytuacji trzeba zrobić. Jak będzie jakaś awaria, to na pewno nie można panikować, trzeba być spokojnym, trzeba wiedzieć, co zrobić, trzeba wiedzieć, co kliknąć, jak się skontaktować, co zrobić, czy robić awaryjne lądowanie, czy nie.
No właśnie, jeśli synoptyk przekazuje informacje o na przykład gęstej mgle, to kto podejmuje decyzję o lądowaniu? Pilot czy osoba, która bada pogodę?
Szczęśliwie meteorolog nie decyduje o tym, czy pilot ląduje, czy nie. Tak, rzeczywiście pilot jest tą osobą, która ostatecznie, jeśli nie ma innych ograniczeń na lotnisku, bo czasami jest osoba, która na lotnisku zdecyduje i to jest właśnie dyżurny operacyjny lotniska, jeśli pas jest uszkodzony, jeśli pas, na którym ląduje samolot, jest bardzo śliski, to w tym momencie może zdecydować, że zamyka lotnisko. I lotnisko jest nieczynne i samolot nie może lądować. Natomiast jeśli lotnisko jest czynne, to decyzję o tym, czy lądować, czy nie, podejmuje pilot.
A pilot podejmuje tę decyzję w oparciu o prognozę pogody właśnie przygotowaną przez pana synoptyka, ale nie tylko.
Na podstawie własnego doświadczenia, na podstawie stopnia wyszkolenia, na podstawie doświadczenia, czyli tego, co przeżył wcześniej, czy w takich warunkach lądował, czy nie lądował.
Są też specjalne systemy, które pomagają pilotom lądować.
To się nazywa instrumentalny system lądowania, który pomaga pilotowi lądować. I jeśli ten system jest zaawansowany, jeśli samolot jest nowoczesny, to po prostu może samolot czasami wylądować bez pilota. Czyli praktycznie może wylądować sam. Czyli jak leci, sobie podchodzi do lądowania, to samolot jest tak dobrze wyposażony i lotnisko, że pilot tylko, jak to się mówi, wciska przysłowiowy guzik i samolot już po prostu wyląduje, wie gdzie wylądować, także i jest to w pełni bezpieczne.
Ale taki system pomagający pilotom nie jest na każdym lotnisku, przynajmniej na razie. Pilot musi więc opierać się najbardziej na swoim doświadczeniu, i na wspomnianej już prognozie pogody.
To jest na bardzo niewielkiej ilości lotnisk, natomiast w większości przypadków jest potrzebny człowiek, pilot, który na podstawie informacji o pogodzie, czyli jaka jest widzialność wzdłuż pasa, na którym ląduje, czy jest silny wiatr, z którego kierunku ten wiatr wieje, najlepiej, żeby wiał w czub samolotu, czy w nos samolotu, bo zawsze pod wiatr się ląduje. Jak wieje z boku, to po prostu już są dodatkowe utrudnienia. Nie może być ten wiatr silny. Czy na przykład, jaka jest właśnie podstawa chmur, czy są intensywne opady. Na podstawie tych danych o zmienności pogody pilot podejmuje decyzję.
Pilot może też poprosić synoptyka o dodatkowe informacje.
Często kontroler pyta meteorologa, jak szybko na przykład burza się zakończy, czy jest szansa, że mgła zaniknie w ciągu na przykład pół godziny. Bo jeśli samolot ma paliwa tylko na pół godziny, a mgła będzie trwała dłużej i meteorolog podejmuje decyzję, to są właśnie ważne decyzje, bo meteorolog podejmuje decyzję, że mgła będzie trwała 40 minut, jeszcze 3 godziny, a pilot nie ma tyle paliwa, więc po prostu leci sobie na inne lotnisko. I to główną osobą odpowiedzialną za decyzję o lądowaniu, czy przerwaniu lądowania, przelocie na inne lotnisko, na tak zwane lotnisko zapasowe, podejmuje pilot na podstawie informacji meteorologicznych, które otrzymuje z lotniska.
Przyznacie, że bardzo odpowiedzialne są te zawody. Tak myślę, że i odważni są piloci, a także wszyscy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo pasażerów podczas lotu. Ale jak mówi pan Grzegorz Kołodziej, ta praca jest też niezwykle pasjonująca. My teraz zaglądamy do książki Gen i już. Opowieść o Stefanie Banachu. Napisała tę książkę pani Anna Czerwińska-Rydel, która wprowadza nas w świat wielkiego matematyka, którego nazwisko jest drugim najczęściej wymienianym po Euklidesie w matematyce powszechnej. Jak wyglądało dzieciństwo słynnego matematyka? Kiedy ujawnił się jego talent? I co sprawiło, że pokochał matematykę? Tego dowiemy się z książki, na której próbkę zapraszam Was już teraz.
Wydawnictwo Buka przedstawia Anna Czerwińska-Rydel Gen i już. Opowieść o Stefanie Banachu. Czyta Małgorzata Korzuchowska. Matematyka jest najpiękniejszym i najpotężniejszym tworem ducha ludzkiego. Stefan Banach. Geniusz. Gen i już. Hugo Steinhaus. Problemy i problematy. Lwów.
Ciekaw jestem, kiedy ci się skończą pomysły, zaśmiał się Mazur. Panowie, czy jest na świecie jakikolwiek matematyczny problem, którego nie rozwiązałby Stefan Banach? Przemówił głośno do zebranych w kawiarni profesorów. Mogę się założyć, że nie, odpowiedział Ulam. Banach ma tęgą głowę. A ja bym zaryzykował, uśmiechnął się z błyskiem w oku Stożek. Możemy urządzić zawody. Każdy z nas będzie przynosił tu do Szkockiej jakiś problem, a ten, kto go rozwiąże, dostanie nagrodę ustaloną przez pomysłodawcę. Co wy na to?
Znakomity pomysł, wykrzyknął Steinhaus. Mam tylko jedną uwagę. Nie problem, panowie, a problemat. Problem to może mieć kucharka przygotowaniu obiadu. My mamy problematy. Spojrzał na kolegów z dumą.
Mogą być i problematy, machnął ręką Banach. Byle było coś nowego do rozwiązania.
Pojawił się jednak jeden problem, który nie był problematem. Po zamknięciu Szkockiej do pracy przystępowała sprzątaczka pani Barbara. A że była bardzo sumienna, to starannie zmywała wszystkie blaty stolików. Czyszczenie zwłaszcza jednego w rogu sali zajmowało jej dużo czasu. Takiego, na którym ciągle jacyś goście coś się rysowali. Jakieś znaki tajemne, pewnikiem diabelskie, mruczała do siebie, szorując zamaszyście kamienny blat stołu. Ale jak Barbara, wyczyszczę to na błysk. Tak mi dopomóż, Bóg. Zaciskała zęby i przekładała się mocniej do pracy. W ten sposób bezpowrotnie zaginęło wiele twierdzeń udowodnionych przez Banacha i jego kolegów.
Polecamy Wam tę książkę Gen i już, opowieść o Stefanie Banachu. A jeśli będziecie nas uważnie słuchać w kolejnych programach, to być może będzie można ją u nas wygrać. Słuchajcie nas uważnie, także po świętach. Teraz zaglądamy do Waszych domów. Jestem ciekawa, czy pachnie tam już pierniczkami, czy pachnie tam już choinka, czy są wielkie porządki, no i też jakie są Wasze świąteczne zadania.
W moim domu zawsze robimy wielkie porządki. Ten tydzień przed świętami codziennie wstajemy rano, codziennie sprzątamy. Wszystko musi być dopięte na ostatni guzik.
Zwykle ja ubieram swoją małą taką choineczkę, mam białą. U babci często stoi duża. Porządki u nas ewentualnie trochę poprzykładać, pochować rzeczy. W granicach rozsądku, aż tak nie sprzątamy, jak tutaj kolega mówił.
W kuchni pachnie pomarańczą, skórkami z pomarańczy, które mama rozwiesza gdzieś w lodówce, gdzieś na drzwiczkach od szafek.
U mnie przygotowania przedświąteczne wyglądają tak, że kupujemy choinkę, ubieramy ją przed Wigilią i pieczemy ciasta.
Lubię pomagać w kuchni, nawet gotować sama coś. Też mogę sprzątać, chociaż wolę jednak inne rzeczy. Często ja mam w pokoju choinkę, ale kot. W tym okresie akurat się chcę bawić i się po prostu boję o bombki. Po prostu w tym roku nie robię. Zawiesiłam sobie światełka w pokoju na ścianie. I taki zamiennik.
Najbardziej lubię ubieranie choinki.
Choinkę kupujemy jakoś tak 3-4 dni przed świętami, żeby ubrać ją w Wigilię, tak jak nakazuje zwyczaj.
U mnie w domu robimy tak 2 tygodnie lub tydzień przed Wigilią pierniki. Najpierw robiliśmy w specjalnym urządzeniu ciasto, potem kładliśmy na 45 minut ciasto to do zamrażarki, żeby się trochę jakby poleżało, sobie odpoczęło. I potem wycinaliśmy to ciasto w foremkach i kładliśmy do piekarnika na 15 minut. Na końcu dekorowaliśmy i próbowaliśmy i wyszły nam dobre i zrobiliśmy więcej takich.
U mnie jest ewidentnie na spokojnie, nie robi się tego nie wiadomo jak dużo. Pieczemy jakieś tam pierniczki naprawdę, które nie muszą leżeć, bo robi się to godzinę bez leżenia i smakują tak samo jak takie leżące.
Ważne, żeby pierniczki były zrobione własnoręcznie i z sercem. Ja życzę Wam pięknych przygotowań do świąt, także pięknych świąt, a w święta usłyszymy się. W drugim dniu świąt zapraszam Was na dłuższe, bo 2-godzinne spotkanie, jak zwykle, o godzinie 9. Teraz zapraszam Was na bajkę, ale wcześniej jeszcze spróbujemy upiec jakieś ciasto. Pola Superczyńska, Kinga Szymanek. Do usłyszenia już za tydzień. Pa, pa!